Chwała Bogu, bracia i siostry. Ciepłe czwartkowe popołudnie. Witam was na tym miejscu. Cieszę się, że możemy razem uwielbiać Pana. I że prawdziwy skarb mamy w Panu. Diakon zaczął o tym diamencie, ja zastanawiałem się, diakon, czy ty do licytacji przystępujesz, że tak cię to zainteresowało, a chciałeś powiedzieć o prawdziwym skarbie. Amen. Halleluja. Ja chcę zacząć dzisiaj od nawiązania do mojego poprzedniego kazania, bo stoję tu przed wami z powodu sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Na moim poprzednim kazaniu zapytałem pastora, czy jest sprawiedliwy. Pastor powiedział, że jest. Ja powiedziałem, że nie. Ktoś się obruszył, że głosimy nie taką prawdę, jaka powinna być. Że głosimy prawdę niebiblijną. Ja tam czyniłem później pewne wyjaśnienie. Mówiłem o tym, że w rzeczywistości Bóg bierze takie różowe okulary i nie postrzega nam naszych win. Ale jeżeli to za mało, to chcę jeszcze powiedzieć, że ja nie myślałem o tym, że Bóg mnie nie usprawiedliwił i że nie wiem o tym, i że nie zdaję sobie z tego sprawy, tylko myślałem o tym, że jako człowiek moje osądy nie są sprawiedliwe. I w tym sensie człowiek sprawiedliwy nie jest, dlatego że jego osądy sprawiedliwe nie są i nie będą. Tylko Boże osądy są sprawiedliwe i tylko Boża sprawiedliwość, w tym sensie na Bożej sprawiedliwości możemy polegać. To słowem wstępu i nawiązania do poprzedniego kazania. Dzisiaj chcę powiedzieć o takim dość mocno eksploatowanym w kościele ogólnie protestanckim temacie, o synu marnotrawnym. Wielokrotnie chyba powiedziano już wszystko na ten temat, ale ja, krnąbrny, będę jeszcze na ten temat głosił. On był też poruszany na tym miejscu, w tym kościele i chwała Bogu, ale mam nadzieję, że jest nas tylu głoszących, że każdy może ten temat ugryźć od nieco innej strony. I po pierwsze chcę powiedzieć, że dzisiaj jadąc samochodem, miałem dość sporo czasu za kierownicą i tak sobie myślałem, że wiecie co, że Biblia, jesteśmy Kościołem Bożym, jesteśmy ludem wybranym, królewskim kapłaństwem i Biblia to nie jest księga z tego świata. Chcecie wiedzieć dlaczego? Bo człowiek, który prawdziwie jest w tym świecie, nie będzie jej tykał. W tym sensie Biblia nie jest z tego świata. Mówię o tym dlatego, żeby podkreślić ponadczasowy i całkowicie uniwersalny charakter przypowieści i historii, które Jezus przytaczał w swoich opowieściach. I o tym, że tak naprawdę od zarania dziejów, odkąd Bóg człowieka stworzył, to się nic nie zmieniło. I tak samo Jezus miał do czynienia w swoim czasie z tymi samymi rzeczami, z którymi my dzisiaj mamy. Jest cały czas taka prawda, że człowiek nie chce zmienić swojego nastawienia względem Boga. Bóg jako dobry ojciec wyciąga rękę, dał proroków, dał zakon, dał zbawienie, dał krzyż Golgoty, a człowiek cały czas z uporem nie chce zmienić swojego stosunku do Boga. Dzisiaj jadę do mojego klienta, majętni ludzie, właściciele gospodarstwa, ponad 2000 hektarów, prawie 1000 sztuk bydła, produkcja na olbrzymią skalę i nieszczęście wielkie. Rozwód, podział majątku, rozkrajanie pól na pół, przepiłowywanie, wiecie, tych odznak, puchary tam stoją, taka wielka gablota jest z pucharami, pucharów tam, cała ściana, wszystko do podziału. Cały czas to samo. Bóg wyciąga rękę, a ludzie nie chcą z tego zaproszenia skorzystać. I te historie w Biblii mają całkowicie ponadczasowy charakter. I zobaczmy, co Jezus ma nam dzisiaj do powiedzenia w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale i wersety od 10 do 32. Tylko mam prośbę, nie wyświetlajcie tego, bo ja mam inny przekład, bo z Biblii Warszawskiej on jest taki trochę nieszczęśliwy i ja go przeczytam z innego przekładu i żeby nie było zamieszania, że tu jest coś innego, ja czytam coś innego, to mam prośbę, wsłuchajcie się po prostu w to, co tutaj jest, to, co przeczytam. I ja przeczytam z parafrazy ze Słowa Życia, bo to bardzo fajnie jest przetłumaczone. Także mam prośbę, zrelaksujcie się, weźcie głęboki oddech i wsłuchajcie się w to, co będę czytał. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich powiedział: Ojcze, daj mi już teraz przypadającą na mnie część majątku. Ojciec zgodził się, podzielił majątek i przekazał synom. Kilka dni później młodszy brat zabrał swoją część i udał się w podróż do dalekiego kraju. Niebawem, prowadząc rozwiązłe życie, roztrwonił cały majątek. Po pewnym jednak czasie w kraju tym zapanował dotkliwy głód, który i jemu dał się we znaki. Wtedy postarał się u miejscowego rolnika o pracę przy świniach. Był tak bardzo wygłodniały, że chciał się żywić tym, co jadły świnie, ale nawet tego nikt mu nie dawał. Opamiętał się wtedy i powiedział sobie: zwykli robotnicy mojego ojca mają jedzenia pod dostatkiem, a ja tu głodem przymieram. Wrócę do domu i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem wobec Boga i wobec Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem, ale przyjmij mnie, proszę, do pracy w Twoim gospodarstwie. Wstał więc i wyruszył w drogę. Gdy jeszcze był daleko od domu, ojciec dostrzegł go i ogarnięty współczuciem wybiegł mu na spotkanie. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i przeciw Tobie. Nie jestem już godny nawet nazywać się Twoim synem, zaczął. A ojciec na to: przynieście tu szybko najlepsze ubranie i przebierzcie go. Dajcie mu rodzinny pierścień na rękę i buty na nogi. Zabijcie też najdorodniejsze ciele. Musimy to uczcić. Mój syn był bowiem jak martwy, ale ożył. Był zgubiony, ale się odnalazł. I rozpoczęła się uczta. Tymczasem starszy syn pracował w polu. Wracając do domu, usłyszał odgłosy muzyki i tańców. Zawołał więc jednego ze służących i spytał, co się wydarzyło. Twój brat powrócił cały i zdrowy. A ojciec z radości kazał przygotować na przyjęcie najdorodniejsze ciele. Rozgniewało to starszego brata i nie chciał wejść do domu. Ojciec wyszedł więc do niego i prosił, aby jednak wszedł, a syn zaczął wtedy narzekać. Już tyle lat uczciwie dla ciebie pracuję i nigdy nie zlekceważyłem twojego polecenia, ale ty nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym mógł przygotować przyjęcie i zaprosić swoich przyjaciół. Gdy jednak wrócił ten wyrodny syn, który roztrwonił twoje pieniądze na prostytutki, ty przygotowałeś dla niego najdorodniejsze ciele. Synku, rzekł ojciec, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co mam, należy już do ciebie. Dzisiaj jednak mamy powód do radości, bo twój brat, który był jak martwy, ożył, był zgubiony, a odnalazł się. I chcę umówić w sumie trzy postawy. Po pierwsze, postawę syna marnotrawnego. Po drugie, postawę ojca. A po trzecie, postawę starszego brata. I pierwsza będzie postawa syna marnotrawnego. Dlatego, że ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza to jest prawdziwa kopalnia wiedzy o nawróceniu człowieka i o procesie powrotu do Boga. Dlatego, że zobaczcie, na samym początku jest napisane, pewien człowiek miał dwóch synów. Nic niezwykłego. Ale młodszy z nich powiedział: Ojcze, daj mi już teraz przypadającą na mnie część majątku. To znaczy, że młodszy syn już wcześniej powziął takie postanowienie, i musiał w swoim życiu przeżyć coś, co do takiej decyzji doprowadziło. Nie wiemy, bo Jezus nie uszczegóławia, co to było, ale wiemy, że w ten sposób roztrwonił cały majątek. Że odszedł od ojca, który dawał mu utrzymanie, który dawał mu... Jeszcze raz? Schronienie, który dawał mu bezpieczeństwo, który dawał mu zatrudnienie i poszedł swoją drogą. I teraz chciałbym, żebyśmy się tak trochę wcielili. Dlatego, że żeby to dobrze zrozumieć, to trzeba się wczuć w syna marnotrawnego. Pierwsza sytuacja jest taka, że synem marnotrawnym jesteś ty. Ojcem jest Bóg, a starszym bratem są wszyscy ci, którzy cię osądzili w życiu. I z takiego punktu widzenia, jak ten syn marnotrawny kiedyś w swoim życiu zbłądziłeś? Kiedyś w swoim życiu wziąłeś cały majątek, który on ci dał i od niego odszedłeś. I kiedyś, jak ten syn marnotrawny, wiodłeś życie kiedyś rozpustne, wiodłeś życie nieboże i roztrwoniłeś cały majątek, który otrzymałeś. I jest dalej napisane. Po pewnym jednak czasie w kraju tym zapanował dotkliwy głód, który jemu dał się we znaki. Wtedy postarał się u miejscowego rolnika o pracę przy świniach. Był tak bardzo wygłodniały, że chciał się żywić tym, co jadły świnie, ale nawet tego nikt mu nie dawał. I to jest przenośnia głodówki, ale duchowej. Wziąłeś wszystko, wyszedłeś od ojca, głodowałeś. Głód był tak dotkliwy, że nawet to, że nawet tego, czym się te świnie żywiły, nie dostawałeś. W sensie duchowym. I wtedy dopiero opamiętał się syn. Opamiętał się wtedy i powiedział sobie: zwykli robotnicy mojego ojca mają jedzenia pod dostatkiem, a ja tu przymieram głodem. Pomyślał sobie: wrócę do ojca i wrócę już nie jako syn, nie nawet jako sługa, ale wrócę jako najemnik. Bo powiedział sobie tak. Zwykli robotnicy mojego ojca mają jedzenia pod dostatkiem, a ja tu przymieram głodem. Wrócę do domu i powiem: ojcze, zgrzeszyłem wobec Boga i wobec ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem, ale przyjmij mnie, proszę, do pracy w twoim gospodarstwie. On chciał być najemnikiem. To jest wielki... To jest wielka ilustracja. Ilustracja tego, co człowiek przeżywa, kiedy przychodzi na niego prawdziwa pokuta i prawdziwa przemiana i prawdziwe odmienienie serca i prawdziwe upamiętanie, co przeżywa, kiedy zaczyna rozumieć, co stracił i kiedy zaczyna rozumieć, co miał. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i przeciw Tobie, nie jestem już godny nazywać się nawet Twoim synem. I teraz zobaczcie, jak się wczujemy w tą sytuację syna marnotrawnego. Każdy z nas może sobie przypomnieć historię swojego nawrócenia. Każdy z nas przeżył nawrócenie, każdy z nas przeżył pokutę, każdy z nas przeżył przyjście do Boga. Każdy z nas przeżył to, że w pewnym momencie naszego życia stwierdziliśmy, że sami nie damy sobie rady, że potrzebujemy Ojca, który daje nam bezpieczeństwo, który daje nam coś stabilnego. I w tym momencie, choć w tym momencie do Niego wracamy, przychodzimy, przeżywamy prawdziwą pokutę i mówimy: Ojcze, nie jestem godny nawet nazywać się Twoim synem. I najbardziej zaskakująca z tego wszystkiego jest reakcja ojca, dlatego że on mówi: przynieście tu szybko najlepsze ubranie i przebierzcie go, dajcie mu rodzinny pierścień, sygnet na rękę i buty na nogi, żeby wyglądał jak syn mojego domu. Zabijcie też najdorodniejsze ciele, Musimy to uczcić. I to jest przenośny moment. To jest przenośny moment, w którym przychodzimy do Boga i wołamy do Niego: Ojcze, Ojcze, przyjmij mnie do swojej rodziny, bo ja już sam nie daję rady. To jest ten moment, kiedy wołamy do Ojca: nie jestem godzien nazywać się nawet Twoim synem, przyjmij mnie jako najemnika. I właśnie tutaj jest, to, o czym chcę powiedzieć, że najbardziej zaskakująca jest reakcja Ojca. Bo Ojciec mówi: przebierzcie go, dajcie mu godność syna mojego domu, ubierzcie go, przebierzcie, dajcie mu sygnet rodzinny, niech będzie jak mój prawdziwy syn. Dlatego, że Ojciec zauważył prawdziwą pokutę, zauważył prawdziwe upamiętanie, zauważył szczerość w jego sercu, zauważył to, że on zrozumiał swój błąd. I chciałbym teraz, żebyśmy wszyscy przypomnieli sobie swoją historię i moment przyjścia do Boga. Bo wszyscy spotkaliśmy się z Bogiem, tak? No musi tak być, że spotkaliśmy się z Bogiem. Wiecie, w moim przypadku było tak, że ja naprawdę byłem jak ten marnotrawny syn. To jest prawie to samo. Dokładnie prawie byłem jak ten marnotrawny syn. I w sensie duchowym zajmowałem się wypasem świń i nawet tego, co te świnie dostawały, ja nie dostawałem. I był taki moment w moim życiu, kiedy stwierdziłem, że to nie jest to życie, że to nie jest takie, że to nie ma w ogóle sensu, że to trzeba, że coś, albo coś muszę z tym zrobić, albo zawołałem: Panie, albo mnie stąd zabierz, albo coś zrób w końcu. I wtedy jest ten moment. Przychodzę i mówię: Panie, nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. A Ojciec wyciąga rękę i mówi: Synu, ale ja wiem, jakie ja mam myśli o Tobie. Ja wiem, kim jesteś i ja wiem, ile dla mnie znaczysz. To był moment, w którym ja umarłem dla grzechu i wzbudziłem się do Królestwa Bożego. To był moment, w którym zostałem ubrany w szaty syna domu, w którym założono mi pierścień i w którym przyodziano mnie w buty. To był moment, w którym poczułem bezpieczeństwo i w którym poczułem dostatek domu mojego Ojca. Ale jest jeszcze jedna rzecz. A na polu pracował starszy brat. I zawołał jednego z służących i spytał, co się wydarzyło. Twój brat powrócił cały i zdrowy, a ojciec z radości kazał przygotować na przyjęcie najdorodniejsze ciele. Rozgniewało to starszego brata i nie chciał wejść do domu. Ojciec wyszedł więc do niego i prosił, aby jednak wszedł. Syn zaczął wtedy narzekać: już tyle lat uczciwie dla ciebie pracuję i nigdy nie zlekceważyłem twojego polecenia, ale ty nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym mógł przygotować przyjęcie i zaprosić swoich przyjaciół. W moim przypadku tym starszym bratem jest moja rodzina, która nigdy nie dała wiary w moje szczere nawrócenie. Dlatego, że ja, kiedy nawróciłem się, nawet mówiłem o tym w tym zborze, na pierwsze święta Bożego Narodzenia, kiedy pojechałem, ja opowiedziałem im o tym, co się wydarzyło w moim życiu. Opowiedziałem dokładnie, jaka była moja droga. Przeprosiłem ich za wszystko to, co wyrządziłem źle. Przeprosiłem im za wszystko to, co było nie tak. Powiedziałem im o tym, że żałuję tego. I była wielka konsternacja. I ja zauważyłem takie niezrozumienie. Zauważyłem takie jakieś dziwne podejście do tematu. I poczułem, że mam faktycznie takiego starszego brata, który gdzieś tam patrzy z boku, ale nie do końca wierzy. Spotkałem się później kiedyś z moim kuzynem, który słyszał o tym i on też tak patrzył na mnie z boku, z dystansem i mówi, wiesz co, to wszystko fajnie brzmi, ale ja w to do końca nie wierzę. To jest jeden wariant. Jesteś ty jako syn marnotrawny, ojciec jako Bóg i starszy brat jako ci, którzy cię osądzili. Ale jest, ta opowieść ma jeszcze drugi wymiar. Ona się odnosi do tego, co my robimy z tymi, którzy się na świeżo nawracają. Dlatego, że Jezus nam pokazuje, jaka powinna być nasza postawa wobec tych, którzy są słabsi. I trochę gani nas, jeżeli to my jesteśmy tymi starszymi braćmi. I wtedy jest tak, że synem marnotrawnym jest ktoś, kto jest nienawrócony. Ojcem jesteś ty, a starszym bratem jest ktoś, kto tego świeżego odrzuca. I taka sytuacja też może mieć miejsce. I wtedy zobaczcie, jaka jest sytuacja. Przychodzi ktoś, kto zrozumiał, co się zdarzyło w jego życiu, całą historię, przeżył pokutę, przyszedł do Boga. Jesteśmy my jako ojciec. Mamy przykład. Przyjmować, przyodziewać, wyposażać we wszystko, co możemy, żeby człowiek rósł w duchu. Albo możemy być jak starszy brat. Albo możemy być jak starszy brat, który gdzieś patrzy z boku i który nie do końca daje wiarę. I to jest interpretacja tej historii z takich dwóch pozycji. Możemy sami być synem marnotrawnym, możemy być sami jako ojciec i możemy być sami jako starszy brat. I to, do czego w sumie zmierzam przez to zwiastowanie, to, żeby pokazać, że Jezus daje nam tutaj wzór. Co robić, jak robić i kim nie być. I z tej przypowieści płynie taka nauka i takie pytanie, które chciałbym zadać i sobie, i wam. Ile jest w tobie syna marnotrawnego? Wszyscy powinniśmy być synami marnotrawnymi, bo wszyscy dostąpiliśmy pokuty i wszyscy dostąpiliśmy przyjęcia do Bożej, do grona Bożych dzieci. Ile jest w tobie ojca? Czyli ile jest w tobie tego, który rozumie to? I ile jest w tobie tego, który to przyjmuje? I ile jest w tobie starszego brata? Czyli ile jest w tobie tego, który patrzy, widzi i nie do końca daje wiarę? Z takich trzech perspektyw można na to spojrzeć i chciałbym, żeby każdy z nas się z tym skonfrontował i czytając ten fragment, spojrzał na niego w ten sposób. Bo w tym właśnie fragmencie jest wielka, wielka przenośnia dotycząca tego, co się dzieje z nami, jak na początku idziemy do Boga i co się dzieje z tymi, którzy przychodzą po nas. Że możemy być synem marnotrawnym, że możemy być jak ojciec i że możemy być jak starszy brat. Że możemy być, jak już powiedziałem, jak wszyscy jesteśmy synami marnotrawnymi, to wszyscy powinniśmy nowych synów marnotrawnych rozumieć. Jak wszyscy jesteśmy jak ojcowie, to wszyscy obdarzamy ich, przyjmujemy ich, przyodziewamy ich, dajemy im bezpieczeństwo, wyposażenie, dostają sygnet. Ale jak jesteśmy jak starszy brat, to sprawa wygląda dużo gorzej. W czym jeszcze jest podobieństwo starszego brata, które się odnosi do Kościoła we współczesnym świecie? Wiecie co? Ja pamiętam taką jedną historię. Kiedyś mówiłem tutaj świadectwo o tym, że byliśmy na konferencji w Niemczech, w Norymberdze. To była konferencja Awakening Europe, która polegała generalnie na tym, że zgromadzili się ludzie z całej Europy, modlili się o przebudzenie. Modliliśmy się tam o przebudzenie. Ale pamiętam taką sytuację, że jak byłem na tych trybunach, na tej widowni i kiedy wychodzili tam ludzie, którzy się modlili, opowiadali o znakach i cudach, opowiadali o wspaniałych rzeczach, które się działy w ich życiu, to wiecie, co się działo? przyznaje się bez bicia. To gdzieś z tyłu głowy zaczęła mi przebiegać taka nutka zazdrości. Dlaczego oni, a dlaczego nie ja? I wtedy stajesz jak taki starszy brat. Nie ma znaczenia, jaki jest staż wiary. Czy ktoś, kto tam jest, ma 20 lat za sobą, ma 3, czy na odwrót. To nie ma znaczenia. Ale stajesz i wtedy zaczynasz pytać: Panie, przecież ja nigdy nie zlekceważyłem Twojego słowa. Przecież ja nigdy nie przestąpiłem tego, co mi powiedziałeś. Przecież od zawsze, odkąd się nawróciłem, robiłem wszystko to, co mi mówiono. I co? Można by powiedzieć jak starszy brat. I nie dałeś nawet koźlęcia, żebym mógł uczcić to ze swoimi przyjaciółmi. I tu jest właśnie to. My w końcu nie wiemy, czy ten starszy brat wszedł na tą ucztę, czy nie. Bo to nie jest w tej historii dopowiedziane. Ale to, co wiemy, to, że starszy brat się wzburzył i że ojcu się to nie spodobało. Dlatego, że powiedział: słuchaj, wszystko to, co mam, do ciebie należy. Wszystko to, co mam, do ciebie należy. Wszystko. I jeżeli jesteś jak ojciec, to wiesz, że on ci wszystko dał. A jeżeli jesteś jak starszy brat, to jak ten starszy brat, wiesz, że ty mogłeś sobie to koźle wziąć i wyprawić tą ucztę, bo ojciec ci tego nie zabronił. Mogłeś to wziąć, bo w momencie, jak on cię przyjął do swojego domu, dał ci sygnet, byłeś jak syn, mogłeś wejść do każdej stajni, mogłeś wejść do każdej obory, do każdego chlewa i wybrać sobie cokolwiek z całego majątku, który był u Boga. I my, jak jesteśmy przyjęci do grona dzieci Bożych, tak samo Bóg daje nam wszystko. On nam daje wszystko. Problem jest tylko w tym, że my albo nie chcemy, albo nie potrafimy tego wziąć. Albo nie chcemy, albo nie potrafimy tego wziąć. I czasem dzieje się tak, że jesteśmy jak ten starszy brat, który mówi: dlaczego on, a nie ja? Dlaczego ja, a nie on? Dlaczego tak, a nie siak? I jak to Mariusz mówi: drogi moje, to nie drogi wasze. Ja mam swój czas, ja mam swoje miejsce, ja mam swoją suwerenną wolę. Ja wypełnię to, co zamierzyłem dla twojego życia. Możesz mnie prosić. I ja spełnię, ale wypełnię to, co zamierzyłem dla twojego życia. Zapytaj się siebie dzisiaj, bracie, ile jest w tobie ojca, ile jest w tobie syna marnotrawnego, a powinno być, i ile jest w tobie dzisiaj starszego brata. Jeżeli jesteś starszym bratem, wiedz, że wszystko do ciebie należy. Wszystko do ciebie należy. Jesteś obywatelem nieba i wszystko Bóg ci dał. Obmył cię z wszelkiej winy i dzisiaj nie ma żadnego listu obciążającego cię. Wszystko zostało przybite do krzyża Golgoty. I wszystko, co tam jest, ty możesz wziąć. Dlatego Jezus mówi: gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to powiedzielibyście temu drzewu morwowemu: wyrwij się i zasadź się w morzu. I usłuchałoby. Tylko tyle. Tylko tyle. Takie proste i takie trudne. Tylko tyle. Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, nie byłoby dla was nic niemożliwego. Nic niemożliwego. Nic. To nie ja wymyśliłem, to powiedział Jezus. Nic niemożliwego. Przecież jeżeli interesujecie się historią Kościoła Zielonoświątkowego, to wszyscy na pewno czytali wiele mądrych książek i na pewno czytaliście historię tych pierwszych przebudzeniowców. Mówimy o tym, że nie ma nic niemożliwego. Jeden z nich, nie pamiętam jak się nazywał, podczas nabożeństwa został zabrany z miejsca, w którym był, i przeniesiony 6000 kilometrów dalej po to, żeby wejść do szpitala psychiatrycznego do jednej z sal, położyć ręce na kobiecie i ją uzdrowić z choroby psychicznej. I wrócił. Nie ma nic niemożliwego dla Pana. Tylko wiecie co? Oni wiedzieli, rozumieli i znali wiarę i wiedzieli, jak to wziąć. Nie ma nic niemożliwego. Bez prawdziwej pokuty, bez prawdziwej, szczerej przemiany serca nie ma prawdziwego powrotu do Ojca. Nie ma prawdziwego powrotu do Ojca. Możemy się tylko domyślać, że ten młodszy syn, kiedy wrócił, był ojcu wdzięczny za to, że ten go w ogóle przyjął. Bo musicie wiedzieć, że tak się nie musiało stać. W tradycji Izraela wcale się tak nie musiało stać. Więcej, jeżeli taka sytuacja się zdarzyła, to wieśniacy z tej wioski mieli prawo zlinczować tego młodszego brata, który przyszedł do tego domu. Ale jest napisane, że to ojciec wybiegł mu naprzeciw i rzucił mu się na szyję i ucałował go na znak: przyjmuję cię, synu, do swojego domu. I wszystko, co moje, jest od tej pory twoje. I można się domyślać, że przez tą wdzięczność ten syn chciał być jak najbliżej swojego ojca. Dlatego, jeżeli jest w nas też ten syn marnotrawny, to dbajmy o relację z Bogiem. Jak o nic innego. Dbajmy o relację z Bogiem. Dbajmy o relację z Bogiem tak, żeby od tego się zaczynał nasz dzień i na tym się kończył. Żeby w tym były nasze początki i nasze końce. A wtedy wiara nie będzie już jak ziarno gorczycy, tylko będzie może kokos. I wtedy nic, w ogóle nic nie będzie dla nas niemożliwe. Na koniec chciałbym, na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć taką dygresję o tym, jaka potężna i jak przemieniająca jest łaska Boża i o tym, jak wielki wpływ ma na życie ludzi. I chcę powiedzieć o autorze hymnu bardzo popularnego w kościołach protestanckich na całym świecie, a mianowicie o autorze pieśni, hymnu Cudowna Boża Łaska. Zawsze, kiedy słyszycie tą pieśń, to ja od dzisiaj chciałbym, jeżeli tego nie wiecie, to żebyście znali kontekst powstania tej pieśni, bo jest on naprawdę niezwykły. Jest on kompletnie niezwykły. Tą pieśń napisał John Newton w roku 1772. I ten człowiek miał kompletnie burzliwą historię. W swoim życiu miał bardzo ciężkie dzieciństwo. Później pracował na statku, który przewoził niewolników. Był tam okrutnie wykorzystywany. Później sam zaczął przewozić niewolników i robił na tym olbrzymi biznes. Ładował na statek tyle ludzi, ile się dało, z minimalną ilością żywności. Tam ludzie przewożeni byli w potwornych warunkach. Statystyki mówią o tym, że nawet 40% z tych, których zabierano, nie dojeżdżało do brzegu. Trupy po prostu wyrzucano na morze. I to wszystko. To był John Newton. Jego życie przed nawróceniem, zanim jako syn marnotrawny przyszedł do ojca, zanim jako syn marnotrawny zrozumiał. Pewnego razu, jak zwykle, załadowano cały statek niewolnikami. Na morzu rozpętał się potworny sztorm. Ani on, ani cała załoga nie wiedzieli, czy oni w ogóle cali dobiją do brzegu. Wtedy John Newton zawołał: Panie, jeżeli taka jest Twoja wola i ocalisz mnie, to ja będę Ci służył. Dopłynęli do brzegu. Dobili do brzegu. A on we wdzięczności napisał właśnie tą pieśń. Po tym wszystkim wypuścił tych wszystkich niewolników na wolność z tego statku. I w 20 lat później przyczynił się do całkowitego zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. To jest działanie łaski Bożej. To jest działanie, przemiana, przebaczenia, które człowiek otrzymuje od Boga. To jest moc tego, jak syn marnotrawny przychodzi do ojca, a ojciec mówi: synu, ja wiem, jakie ja mam myśli o tobie. Ja wiem, kim jesteś i ja mam dla ciebie przyszłość. Konsekwencja tego, że Bóg jako ojciec przyjmuje go, zakłada mu sygnet rodzinny, ubiera go w płaszcz. I jako niebiański ojciec mówi: zróbcie mi taką ucztę, jak jeszcze całe niebo nie widziało, bo mój syn zginął, ale dzisiaj się znalazł. Umarł, a żyje. I jeżeli można i mogę poprosić służbę multimedialną, to poproszę o wyświetlenie tekstu tej pieśni. I gdybyśmy mogli, to zagrajmy ją, wyświetlmy, puśćmy cokolwiek, jak ona możesz. Nie musi być w tym składzie. Jak chcecie, obojętnie.
Mamy ją przygotowaną.
Macie przygotowaną?
Tak, ja dzisiaj ją...
Chwała Panu. Przygotowaną.